tym wykładem i mam zamiar podzielić się z Wami tematem, który się będzie nazywał Cichy dom w Betanii. Może niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jakie ulubione miejsce miał Pan Jezus na ziemi, kiedy gościł. I dlatego nie ma człowieka na całym świecie, na kuli ziemskiej, który by nie miał w życiu swoim nieprzyjaciół i który by nie miał serdecznych przyjaciół, którzy go mocno kochają. Dlatego podobnie było z naszym Panem i kiedy Pan nas przyszedł na ziemię, a to proszę braci, mamy właśnie powiedziane, że miał takie ulubione miejsce, gdzie często lubił gościć. Niektórzy z pisarzy twierdzą, że kiedy Pan Jezus przybywał do jednego domu, gdzie się czuł wyjątkowo dobrze, to twierdzą, że czuł się jak u siebie. Mógł wypocząć, oddychać swobodną atmosferą. Na pewno był świadomym tego, że już więcej nie jest śledzonym w tym domu. Tam ktoś już nie podpatrywał więcej jego, aby go na czymś złym przyłapać, ale wszyscy w tym domu byli mu życzliwi. I dlatego, drodzy bracia i siostry, każdy człowiek na świecie ma jakieś ulubione miejsce i Pismo Święte tłumaczy nam jako pierwszy tekst, który robi wzmiankę o tym, że Pan Jezus również będąc na ziemi miał takie ulubione miejsce. Ja go nazwałem Cichy Dom. Ewangelista Mateusz w 21 rozdziale, a 17 wierszu mówi tak. A opuściwszy je, to znaczy uczniów, wyszedł z miasta do Betanii i tam został. A rano wracając się do miasta łaknął. Ewangelista Mateusz wspomina nam, że Pan Jezus, kiedy odbywał częste podróże, to zawitał do jednego miasteczka, udał się do jednego miasta, do Betanii i tam już został. Proszę braci, ja właśnie chcę nieco wspomnieć o tym domu. Po co to mówię? I dlaczego nazwałem ten dom w Betanii domem cichym? Bo on takim był. Chrystus, nieraz zmęczony swoimi wykładami, nieraz zmęczony otoczeniem, tak jak uczniowie i wielkie rzeczy czasem nie odchodziły go przez kilka dni, to Pan Jezus pragnął czasem samotności, pragnął ciszy, pragnął również sympatii i dlatego oglądał się, gdzie by mógł zagościć. I dlatego znalazł takie ulubione miejsce, taki błogosławiony, cichy dom, szczęśliwy dom, inaczej można by powiedzieć, gdzie czuł się wyjątkowo dobrze. Tak jak, proszę braci, ptak buduje swoje gniazdo. Albo tak jak ptak, który odlatuje z niektórych zimnych krajów do krajów gorących i ciepłych, a po drodze musi mieć przystań, gdzie zmęczony swoim lotem siada na chwilę. I może niektórzy z Was, kiedyście odbywali jadąc z Europy do Ameryki, podróż okrętem, to byliście świadkami, kiedy zmęczone ptactwo lotem swoim siadało na niektórych częściach statku, to jest okrętu. Dlatego tak samo jak zmęczony ptak potrzebuje miejsca, gdzie by spoczął. Jak największe okręty świata, które odbywają podróże, a mają wyznaczone porty, gdzie mogą uzupełnić swój zapas paliwa, a pasażerowie mogą odpocząć, tak każdy człowiek ma jakieś ulubione miejsce na ziemi, gdzie gdybyśmy go się zapytali, za czym tęskni, co kocha, jakie miejsce miłuje, to on by nam odpowiedział. Dlatego takim przyjemnym, bardzo miłym miejscem dla Chrystusa, dla naszego Pana, to był dom w Betanii, w pewnym małym miasteczku. I to dom, jak nam Pismo Święte określa, gdzie szczęściem tego domu były trzy osoby, za którymi Chrystus tak często tęsknił. Nieraz Pan Jezus chciał się z nimi spotkać, chciał w tym domu przebywać. To nam Biblia tak ślicznie maluje i przedstawia ten dom. Jeden z ewangelistów nazywał się Łukasz. Pamiętacie go? Ten miły, delikatny lekarz, który prawdopodobnie przed poznaniem Chrystusa i przed poznaniem Ewangelii, to znaczy, kiedy się jeszcze nie zetknął ze Słowem Bożym, był niewolnikiem, a później prawdopodobnie jego Pan uwolnił go. Nawet musiał go tyle jeszcze miłować, może się wyróżniał szczególnymi zaletami charakteru, że na własny koszt wykształcił tego niewolnika. I ten miły Łukasz, który będzie towarzyszył świętemu Pawłowi do samego końca w jego życiu. Tak jak pamiętacie, że był mu wiernym i kiedy Paweł był w więzieniu, a żegnał się z braćmi, to wspomina, że go wszyscy opuścili, a tylko ten przywiązany Łukasz przy nim pozostał. On maluje nam, jak wygląda ten dom pełen szczęścia. Ten dom w Betanii i w Ewangelii świętego Łukasza w 10 rozdziale mamy tam bardzo piękny opis o naszym Panu, gdy wszedł do miasteczka Betanii i zgodził się zagościć do tej cichej przystani tego serdecznego domu, z którego się już więcej prawie rozchodził nie będzie. Jeżeli Pan Jezus tylko tam raz zawitał, to będziemy Go podpatrywać, ile razy On tam będzie chciał zajść do tego domu jeszcze. I przekonają się bracia, że był to najbardziej ulubiony dom na ziemi, gdzie Chrystus był najczęściej gościem i przed swoją śmiercią, a nawet po zmartwychwstaniu, co postaramy się odczytać. Najpierw dam braciom obraz, co to był za dom. Prawdopodobnie rodzice już nie żyli. Trojga dzieci, które pozostały przy życiu. Dlatego niektórzy pisarze przypuszczają, że nazywano ten dom Szymona Trędowatego, gdzie tak wyrażano się o ojcu, jak gdyby tego domu. Ale trudno jest dzisiaj twierdzić, możemy tylko mieć przypuszczenia. Ale pewnym jest, że rodziców już nie było. I szczęściem tego domu, gdzie Chrystus tak bardzo lgnął do tego miejsca, chciał tam przebywać, to były 3 osoby. Brat, nazwiskiem Łazarz, mamy powiedziane Maria i Marta, 2 siostry. I dlatego ten dom składający się zaledwie z 3 osób. A zwróćmy uwagę, jakim przyjemnym miejscem był. Jaką cichą przystanią dla zmęczonego Chrystusa, jakim miejscem spokoju, że Pan Jezus będzie tam często pragnął przebywać. Kto to był Łazarz? Proszę braci, widocznie był to ich brat. Biblia nie podaje, czy był starszym lub młodszym bratem, ale jako mężczyzna był podporą całej rodziny. Oprócz tego Pismo Święte nam wspomina, że był to dom zamożnych ludzi. Dom Betanii, w którym Pan Jezus przebywał, to nie był dom biedny. Może dlatego Chrystus, będąc delikatnym, lubił to miejsce, wiedział, że jako gość nie będzie im ciężarem. A może, proszę braci, co więcej przypuszczamy, znalazł w nim tyle słodyczy, tyle dobroci, znalazł tak szczerą i otwartą gościnność, że nie będzie mógł już o tym zapomnieć i będzie często chciał w tym domu przebywać. I dlatego Biblia tłumaczy nam, że dom ten był domem zamożnym, jak się później przekonamy z obrazu, że nie brakowało tam nawet rzeczy zbędnych, jakim są perfumy. I dlatego w tym domu one miały miejsce i to dość kosztowne do tego. Więc to nie był dom biedny. Proszę braci, jak możemy być wdzięczni Bogu, że kiedyśmy prawdę Słowa Bożego poznali, to Słowo Boże uczy nas wszechstronności. Dlatego nie będziemy więcej mieć ducha stronniczego, ale będziemy wszechstronni ludzie, będzie Biblia poszerzać nasz umysł i serce. Dlatego kiedyś, będąc przed poznaniem prawdy, możeśmy byli mocno uprzedzeni do ludzi zamożnych. I dzieliliśmy tylko na ludzi biednych dobrych i na ludzi bogatych złych. A jednak tak nie jest. Niektórzy ludzie mogą być zamożni, a mogą być z natury szlachetni. Majątek lub fortunę, którą zdobędą, czasem otrzymają dziedzicznie po rodzicach, a czasem im szczęście dopisze, że nie muszą kogoś oszukać, a mogą w niektórych krajach stać się bogatymi. I dlatego i ten dom, dom Betanii, był szlachetnym domem, chociaż domem zamożnym. Dlatego tutaj możemy piękną naukę dla nas wyciągnąć, abyśmy nie zawsze sceptycznie spoglądali na ludzi, gdyby nam się wydawało, nawet że są zamożnymi, że to muszą być ludzie źli albo też egoiści. Dlatego dom Betanii będzie dla nas pięknym ostrzeżeniem tego. I Biblia więcej nie tłumaczy, dlaczego ten dom był domem zamożnym. Ale czytałem pewną książkę, gdzie autor na podstawie tradycji i na podstawie niektórych logicznych wniosków wyciąga, że Łazarz, ten miły brat tych dwóch sióstr, Marty i Marii, był rzeźbiarzem z zawodu. Żydom nie wolno było niektórych rzeczy malować, ale w późniejszych wiekach niektórzy potrafili pięknie rzeźbić. I chociaż nie rzeźbili postaci, wiedząc, że to mają przez religię zabronione jak gdyby, ale potrafili bardzo pięknie dekorować niektóre miejsca. I tak jak pamiętacie, że złotą blachą były drzwi wybite do świątnicy, albo raczej drzwi świątyni, która została wybudowana przez Żydów. I dlatego i na tych nawet drzwiach prawdopodobnie był piękny, winny krzew z owocami wyrytym w tej złotej blasze. Tak tutaj Łazarz zajmował się rzeźbiarstwem i on często przebywał na dworze Piłata. Piłat jako rzymski urzędnik cenił Łazarza, prosił go jako Żyda, żeby ten dekorował jego pałac. I ten jako mistrz w swoim zawodzie, mając umiejętność, podobno właśnie ten w ten sposób uczciwą drogą dochodził do bogactwa albo dochodził do stanu materialnego w wystarczającym stopniu, żeby nie tylko mógł cały dom swój podtrzymywać, że jego dwie siostry mogły w domu przebywać, ale nawet mógł często zapraszać gości. I jest prawdopodobnym, że kiedy żona Piłata, zwróćcie uwagę, będzie przed śmiercią, kiedy ma wyrok zapaść, a Piłat jej mąż ma wyrok podpisać na Chrystusa, ma zapaść wyrok kara śmierci dla Pana Jezusa, to ją właśnie zobaczymy, żonę Piłata, która uklęknie na kolana przed mężem swoim, wyciągnie ręce w jego stronę i będzie mógł go prosić, żeby ratował życie Nazarejczyka, tego sprawiedliwego, którego bardzo szanowała. Biblia nie podaje wcale na ten temat żadnych myśli, skąd ta sympatia w tej niewieście zrodziła się do Chrystusa, która mogła być nawet kobietą rzymską, która była przecież żoną rzymskiego, wysokiego urzędnika w tym państwie żydowskim. I dlatego tutaj pisarz ten, którego książkę czytałem, nawiązuje, że właśnie żona Piłata miała bardzo piękne informacje od Łazarza. Ten, który rzeźbił jej pałac, który często w mieszkaniu tego małżeństwa Piłatów przebywał, kiedy mąż był zajęty sprawami urzędowymi i tam właśnie musiał ten urząd wypełniać przez kilka godzin dziennie. Żona natomiast Piłata przebywała w domu. I Piłat podczas pracy swej miał nieraz sposobność przedstawiać jej, kim jest Nazarejczyk. Tłumaczył o jego wzniosłych cudach. Tłumaczył o jego potędze słowa. Tłumaczył o jego szlachetnym, doskonałym charakterze. I mówił nieraz o tym, ile radości mają, kiedy Chrystus gości. Podziwiał jego mądrość. Zachwycał się jego doskonałością i tym właśnie nieraz dzielił się z żoną Piłata. I stąd bracia i siostry mogą spostrzec, kiedy ma zapaść wyrok śmierci na Chrystusa, jak ta niewiasta błagalnie postawiła wszystko na jedną kartę i prosi swego męża, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Wiele mu cierpiała w nocy dla niego. Moralnie dręczyła się, nie mogła zasnąć. Cała noc dla niej była bezsenną. I mówi, widziałam go. Teraz obrazy te, które jej kiedyś Łazarz tłumaczył, przesuwały się przed jej umysłem. Raz go widziała, kiedy stoi na morzu i potrafi uśmierzyć fale morskie. Drugi raz go widzi, kiedy uśmiecha się nad niedolą ludzką, kiedy wyciąga ręce, a ludzi uzdrawia. Kiedy nieraz gości w domu Łazarza i tam, gdzie go wszyscy przyjemnie otaczają, mówi im o cudownych naukach. I ta niewiasta całą noc te obrazy jak na filmie przesuwają się przed jej umysłem i rano postanawia na klęczkach prosić o jego życie. Dlatego umiłowany bracie i siostry Łazarz był tym szlachetnym człowiekiem, który z poselstwem Ewangelii miał sposobność prawdopodobnie zawitać do tego rzymskiego pałacu i tam przedstawić szlachetną postać Chrystusa. Ewangelista Łukasz, ten miły lekarz, opisując scenę, jak Chrystus czuł się w domu Betanii, w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, a przy 38 wierszu mówi tak. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektórym imieniem Marta przyjęła go do domu swego. Kiedy Pan Jezus przechodził, a więc znalazł się niedaleko Betanii, Marta wybiegła z domu i poprosiła go, żeby u nich zagościł. I mówi, zgodził się wejść. A ta miała siostrę, którą zwano Marią, która też usiadła u nóg Jezusowych, słuchała słów jego. Ale Maria, roztargniona będąc około rozmaitej posługi, która przystąpiwszy rzekła, Panie, i nie dbasz, że siostra moja mnie samą zostawiła, bym posługiwała? Rzeczże jej, aby mi pomogła. Proszę, braci, tutaj ewangelista Łukasz wymalował przed nami obraz tego cichego domu w Betanii. Gdy tylko Chrystus zagościł do tego domu, to ewangelista Łukasz maluje nam scenę, że Maria usiadła u jego nóg. W Stanach Zjednoczonych zauważyłem, macie takie niskie siedzenia, gdzie gościa można usadzić powyżej, a sam zająć jakieś krzesełko niższe i można też wypoczywać i czuć się dobrze. Coś w rodzaju było kiedyś w Palestynie, w zamożnym, tym bogatym domu. Dlatego i widocznie, kiedy Pana Jezusa pozwolono mu, żeby usiadł, poproszono go, żeby wygodnie odpoczął, to ni stąd, ni zowąd jest powiedziane, że już się znalazła Maria, Marta siostry. Usiadła u jego nóg, akurat Chrystus rozwinął jakiś temat. Kiedy Pan Jezus, widocznie, proszę braci, zaczął mu tłumaczyć i wykładać swoją ideę, w co on wierzy, po co przyszedł na ziemię i jak nadejdzie wspaniały czas błogosławionego Królestwa Bożego, gdzie nie będzie więcej łez, gdzie nie będzie nienawiści, ale będzie jeden pasterz, jedna owczarnia, Maria zasłuchała się. Do takiego stopnia, że nie widziała niczego, co ją otacza. W tą piękną krainę, tego, co Chrystus tłumaczył, tak ją sprowadził Pan Jezus, że padła jak gdyby w stan, gdzie nie słyszała i nie widziała, co się wokoło robi. Wpatrzona w postać Chrystusa, wpatrzona w Jego twarz, połyka, jak gdyby każde słowo, które wypada z Jego ust, nim się zachwyca i niczego nie widzi. I Ewangelia nam mówi, że kiedy usiadła u nóg Chrystusowych, proszę braci, tu jest powiedziane, że Marta za chwilę podeszła, prosząc Jezusa, żeby On sam w tej sprawie interweniował. Ja nie myślę, że ten inteligentny dom należał do takich domów, że kiedy tylko Marta zobaczyła, że Maria jest zasłuchana, to zaraz przyszła ze skargą do Jezusa. Mnie się wydaje, że najpierw musiała Marta patrzeć w jej stronę, w stronę swej siostry. Musiała czekać na to, czy ta odwróci swoje spojrzenie, skieruje na nią i żeby mogła dać jej znać gestem, że przecież jest tylu gości. Razem z Jezusem powinniśmy się koło gościny, koło stołu zająć. Daremnie czekała. Maria, wpatrzona w postać Chrystusa, nie spuszcza z Niego oka, a kiedy nawet obejrzy się wokoło, to i tak niczego nie widzi. Tak jak nam się czasem zdarza, że jeżeli patrzymy na kogoś, a jesteśmy zamyśleni, nie widzimy, co nam chce powiedzieć, tak patrzyła Maria. Zasłuchana Chrystusa nie widzi swej siostry. I ta oczami swoimi, wzrokiem swoim, gestami swoimi, mimiką swoją, mówi jej o tym, chodź, daremnie. Zrobiła kilka zwrotów i prosi swoją siostrę, żeby ta zdążyła do niej zająć się właśnie gościnnością. Maria nie słyszy i nie widzi tego. I kiedy zobaczyła, że jej gesty są bezskuteczne, że nie może oderwać ją od Chrystusa, wtedy z żalem i ze skargą przychodzi do naszego Pana i tak jak tu jest powiedziane. I czytamy, mówi, która przyszedłszy rzekła, Panie, i nie wybaczy siostra moja, nią samą zostawiła, abym posługiwała, rzedrzej, aby mi pomogła. Ty w Twoim temacie nauczasz o delikatności, o szlachetnym charakterze, a Panie, nie zwracasz uwagi na to, że ja sama mozolę się koło gościnności, a moja siostra tak jest zajęta Twoją nauką, że nie chce mi nawet pomóc, kiedy jej znaki daje. Chrystus uśmiechnął się. Proszę braci, jak musiało być przyjemne oblicze Jezusa, kiedy ma tej niewieście Marcie odpowiedzieć na jej troskę, dlatego widzimy przyjemny uśmiech na jego twarzy, a teraz odpowiada tak. A odpowiadając Jezus rzekł jej, Marto, Marto, troszczysz się i kłopotysz się o koło wielu rzeczy, ale jednego ci potrzeba. Lecz Maria dobrą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie. Chrystus mówi, Marto, ja bardzo cenię, chciałbym inaczej powiedzieć, Twoje dobre serce, Twoją gościnność, ale kiedy namawiasz mnie i zachęcasz, żebym bardziej zwrócił uwagę na gościnność w Waszym domu, to ja Ci odpowiem, że ja cenię gościnność, a jednak stawiam ją na drugim miejscu. Ja jestem zajęty w mojej misji pewnymi duchowymi sprawami i cieszę się, że Twoja siostra należy do tych, którzy nadzwyczaj zajęci są moją nauką, którym to radość i wszystko sprawia na ziemi, dlatego tym daję jednak pierwsze uznanie, a również i Ciebie szanuję. Dlatego proszę, braci, Pan Jezus bardzo pięknie podniósł zacny charakter Marii, jaka w tym może być bardzo ładna nauka dla nas wypływająca, proszę, braci. I proszę sióstr, dla sióstr może być jeszcze ładniejsza nauka, że Pan Jezus cenił te niewiasty, które były zajęte Jego nauką, lubiały zgłębiać Jego ideje, zasłuchane były w to, co On tłumaczy, to, co On przedstawia. Tym dał pierwsze miejsce i uznanie w swoim życiu. Nie znaczy, że Pan Jezus gościnności nie docenia. On Marty nie zganił, tylko wyższość pokazał, że jest jednak i pierwsze stanowisko zajmowała w tym miejscu lepsze Maria. Proszę, braci i sióstr, również tu jest cenna nauka dla nas pokazana. My mamy pamiętać, że sprawy duchowe w naszym życiu mają zajmować pierwsze miejsce. I jeżeli chcielibyśmy być takim cichym domem Betanii, gdzie by Chrystus mógł w naszym domu zagościć, albo Jego bracia, to niech na pierwszym miejscu będą sprawy duchowe, a później sprawy ziemskie. Chociaż ja nie chciałbym powiedzieć, że i gościnność nie jest ważną, bo na pewno, że Marta była gościnną, to i dlatego również tam Chrystusa pociągało do tego domu. I przypominam sobie pewien przykład, kiedy jeden młody kaznodzieja pewnego protestanckiego kościoła, jak tylko ukończył studia i został pastorem, objął swoją posadę w jednym kościółku, ale nie miał jeszcze doświadczenia życiowego. I dlatego był wielkim entuzjastą. I kiedy w jednym swoim kazaniu zapalił się i doszedł do tego obrazu, kiedy miał tłumaczyć o Marcie i Marii, był bardzo zachwyconym tym. I wtedy w swoim entuzjazmie przesadził trochę. I mówi, proszę, braci i sióstr, Pan Jezus pochwalił Marię. Dał jej uznanie i wyższość, bo ona u Jego nóg siedziała, a Marta zajmowała się gościnnością. A ja dzisiaj, podkreślił to w swoim kazaniu, mogę Was zapewnić, że obecnie Marii już nie ma. Marie wymarły, a nam tylko Martę pozostały. Tak ten człowiek, młody kaznodzieja, powiedział w swoim kazaniu. Niewiasty poruszyły się trochę w kościele. Spojrzały jedne na drugie. Było im przykro, że ten młody człowiek tak w swoim entuzjazmie trochę przesadził. Ale pewni dojrzali braterstwu, w Chrystusie rozwinięci, niemocno się obrazili, chociaż to i też zabolało. Dlatego żona podeszła do męża, powiedziała mu coś do ucha i obydwoje postanowili tego młodego kaznodzieje poprosić do swego domu. I po skończonym kazaniu, kiedy skończył swój wykład, poproszono go, żeby u nich gościł. Zgodził się. I kiedy przyszedł do ich domu, a więc usiadł za stołem, obydwoje, to znaczy to braterstwo, tak mąż jak i żona, usiedli naprzeciwko z drugiej strony stołu, rozłożyli Biblię i zaczęli stawiać mu biblijne pytania. Proszę brata, jakby brat co zrozumiał? A jakby należało to tłumaczyć? A jakby brat co rozumiał? A może brat byłby uprzejmy na miejsce to wytłumaczyć? I on tłumaczył. Kilka godzin czasu, tak jak umiał, tak im przedstawiał Słowo Boże. Ale kiedy popatrzył na zegarek, że już kilka godzin minęło, a on o śniadaniu tylko został, obiadu dawno nie było, oglądał się. Jednak ci braterstwo są dalej duchowymi sprawami zajęci. Dlatego następcę mu stawiają pytania. On znowu odpowiada. Robi się ciemno, a on jest dobrze głodny. Krępuje się, jak kogoś powiedzieć i poprosić o jedzenie, no bo go wtedy Marcie potrzeba było. Więc woli milczeć. A oni też milczą w tym znaczeniu co do jedzenia, ale rozmawiają na tematy duchowe, żeby mu okazać, że są Marią. I teraz, kiedy jest mocno głodny, dźwiga się z krzesła i mówi, ja braterstwo bardzo przepraszam, ale będę już musiał iść do domu. A teraz siostra gospodyni wstała i mówi, nie, drogi bracie, możesz jeszcze być u nas, tylko ja pójdę do pokoju i poproszę Martę. I poszła do pokoju, ubrała fartuszek biały, przyniosła jedzenie na stół i zaczęli go serdecznie gościć. Kiedy się najadł, napił u nich, ugoszono go serdecznie, kiedy ich zegrał, uśmiechnął się i powiedział tak na pożegnanie. Dziękuję za cenną lekcję i naukę. Dlatego nauczył się, żeby w swoim entuzjazmie nie przesadzać, ale że tak Marie, jak i Marcie są potrzebne na ziemi. Nieraz się bardzo pięknie mogą nawzajem uzupełniać. Dlatego my, proszę braci, patrząc na ten obraz, możemy widzieć, że kiedy Maria siedzi zasłuchana u nóg Chrystusa, Marta się krząta znowu koło kuchni, żeby nie tylko Panu, ale i gościom, którzy z Niem przybyli usłużyć, to proszę braci, Łazarz natomiast musiał tak samo być w pobliżu, albo też był w pracy, ale musiał być szczęśliwy, że Pan Jezus u nich gości. Tam my widzimy, że trzy osoby były bardzo cenne w tym domu, co były szczęściem tego domu. Chrystus tęsknił za nimi. Jakże tutaj, proszę braci, patrząc na te trzy postacie, Łazarza, Martę i Marię, może nam się przypomnieć ten tekst, który Pan Jezus powiedział. Przypominacie sobie, gdzie was jest dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem w pośrodku was. W tym cichym i maleńkim domu, w tej skromnej rodzinie, a tam było Chrystusa ulubione miejsce, on tam często lubił przebywać. I wieszcz polski, Adam Mickiewicz, pamiętacie, powiedział takie wdzięczne słowa. Kościół twój tam, gdzie boskie płynie ci natchnienie, a nie tam, gdzie krzyż widzisz, bęki, drewna lub kamienie. Jak ładne są te słowa i pasują z tym, co Pan Jezus powiedział. Kościół twój tam, gdzie boskie płynie ci natchnienie. Tam jest nasz Kościół w życiu, gdzie czujemy, że możemy się duchowo zbudować. Tam, gdzie bracia zachęcają nas do przyjęcia się do doskonałości. Tam, gdzie jest nam zwracana uwaga, jak nasze serce ma być czyste przed obliczem Bożym. Tam, gdzie nam przychodzi natchnienie, gdzie nam przychodzi przyjemny nastrój do modlitwy. Tam jest nasz Kościół. I myśmy ten Kościół powinni znaleźć na ziemi i powinniśmy go bardzo cenić. Dlatego bardzo pięknie wieszcz polski Adam Mickiewicz rozumiał tę sprawę i ją oddał. Dlatego umiłowani bracia i siostry, tak jak mamy powiedziane o Marii, tak jak mamy powiedziane o Marcie, o Łazarzu, o tym cichym domu w Betanii, tak gdybyśmy śledzili niektórych mężów świętych, oprócz naszego Pana, to przekonacie się, że każdy miał takie ulubione miejsce albo ulubione braterstwo, gdzie mógł się czuć jak w Betanii. Odczytam wam, co Paweł miłował, za którym miejscem tęsknił w życiu, jak serdecznie pozdrawiał braci i sióstr. W liście do Rzymian, gdy pisze ten list święty Paweł apostoł, w ostatnim rozdziale dyktuje takie piękne słowa. 16 rozdział listu do Rzymian, a od pierwszego wierszu czytamy takie słowa. A zalecam wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą zboru kierchańskiego, abyście ją przyjęli w Panu jako przystoi świętym i stali przy niej, którym by waskolwiek rzeczy potrzebowała, albowiem i ona wielą Gospody użyczyła, aż i mnie samemu. Pięknie, święty Paweł jest człowiekiem pełen wdzięczności. Dziękuję pewnej siostrze w zgromadzeniu, która mu kiedyś służyła mieszkaniem i mówi tak, pomagała mu w pracy ewangelicznej w rzeczach materialnych. Dalej mówi tak, pozdrówcie Pryscylę i Akwirę, pomocniki moje w Chrystusie. Kogo tu wspomina? Pozdrówcie Pryscylę i Akwirę. Proszę braci, gdzie indziej mamy komentarz podany do tego, że było to jedno stateczne małżeństwo, może nawet bezdzietne, bo Paweł nie wspomina, że coś o ich dzieciach, tylko często ich obydwoje wymienia. Akwira i Pryscyla. Mąż był Akwira, tak brzmiało jego imię, a żona była Pryscylą, tak się nazywała. I zwróćmy uwagę, jak Paweł Gnile wspomina. Pozdrówcie Pryscylę i Akwirę, pomocniki moje w Chrystusie. Jak ładnie robi wzmiankę o nich. I mówi tak. Którzy za duszę moją swoje własnej szyi nadstawili. Którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Pozdrówcie to kochane małżeństwo, którzy był taki czas, że swoim życiem za mnie zaryzykowali. Kiedy gdzieś Pawłowi niebezpieczeństwo groziło, to oni przyjęli go do swego domu, który dla niego stał się miejscem schronienia przed niebezpieczeństwem i mówi, że własnym życiem za niego gwarantowali. Że gdyby jego miała wtedy śmierć spotkać, a może odnaleziono by go w ich mieszkaniu, oni by własnym życiem też mogli tą sprawę przypłacić. Bardzo oddani mu byli. Zwróćmy jeszcze na jedną uwagę, że kiedy Paweł każe pozdrawiać to małżeństwo, Pryscylę, niewiastę i męża Akwirasa, to najpierw wymienia imię żony, a później dopiero imię męża. Święty Paweł mówi, że głową niewiasty jest mąż, a głową męża jest Chrystus. Jeżeli zachowuje taki porządek, to może i tą kolejność będzie w listach swoich przestrzegał, żeby ją zachować. Nie, proszę braci. W tym miejscu nie tylko, że jej nie przestrzega, ale wręcz przeciwnie. Siostra Prystyle stawia na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu jej męża. Skąd to wypływa? I znów tutaj czytałem książkę pewną ewangelisty. To on się wyraża w ten sposób. Prystyla była całą osłodą w tym pięknym domu. I dlatego, kiedy Paweł tam gościł, ona miała pełno życia i pełno usługi dla świętego Pawła, a mąż jest również bratem poświęconym. I dlatego Paweł z przyjemnością, gdy wspomina obydwoje pobożnych małżonków, to jednak większe uznanie daje na pierwszym miejscu, stawia Pryscylę. Mówi, pozdrówcie Pryscylę. Najpierw ona mu się przypomina, a następnie również jej męża. I dlatego, proszę braci, nie wiem, czy u was w Ameryce, ale u nas w Polsce mamy niektóre takie piękne domy. Domy Betanii. I tam, nieraz w takich domach, to nawet szczęściem tego domu jest czasem małżonka, a nie mąż. Pamiętam jedno braterstwo bardzo miłe. Oni przyszli do nas od baptystów. I kiedy zapoznali się głębiej z prawdą, są dla nas wielką podporą i pociechą. Kiedy zagościłem u nich, żyją, mieszkają w pewnym mieście. Bardzo mili, inteligentni ludzie. To proszę braci, kochana rodzina. Matka ma bardzo piękny głos do śpiewu i córka ma taki sam. Dlatego, kiedy zagościliśmy z żoną do tego domu, byliśmy zdumieni. Matka i córka, prześliczny głos do śpiewu, a ich mąż znowu, więc przegrywał na instrumencie na fisharmonii. Dlatego i ta kochana rodzina, proszę braci, z nimi się temat nie kończy. Kiedyśmy usiedli przy stole, a zaczęli rozmawiać na tematy biblijne, tośmy się nie mogli rozejść. I ta kochana Hania, żona tego męża, jest tak przyjemna i, proszę braci, ma tyle duchowych, wzniosłych tematów, że z nią się nigdy temat nie kończy. I kiedy bracia się bliżej i siostry poznali, że to jest taka zacna rodzina, to teraz, kiedy mamy tam do nich się wybrać, to nijak inaczej się nie wyrażamy, tylko mówimy, idziemy w sobotę do Hani. Dlatego chociaż są obydwoje małżeństwem wierzącym i powinniśmy powiedzieć, że idziemy do tego braterstwa albo do brata, a my w skróceniu mówimy, idziemy do Hani. Hania jest taką podporą w tym domu, ma tyle słodyczy charakteru i ma tyle tematów biblijnych, że rzeczywiście można się nie ucieszyć. I widocznie Paweł apostoł musiał dopatrzeć się, że ta siostra Prystyla była bardzo znamienną niewiastą, że mówi, pozdrówcie Prystylę, wymienia ją najpierw i jak chwilę pomocniki moje w Chrystusie. Do pomocników zaliczył. Mówi, którzy za duszę moją swojej własnej szyi nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale wszystkie zbory pogańskie. Mówi, pozdrówcie to kochane małżeństwo. I ja myślę, że wy pamiętacie bardzo piękny tekst manny, gdzie brat Russell w jednym tekście manny tłumaczy w komentarzu i mówi tak. Wiele pracy, którą Paweł apostoł wynałożył w służbie dla Ewangelii, kiedy przyjdzie czas nagrody i zapłaty, to Bóg jego zasługi położone dla Ewangelii podzieli jego zapłatę pomiędzy tych, którzy mu służyli. I do pierwszych takich zalicza brat Russell Prystylę i Akwilasa, jej męża. Mówi, to kochane małżeństwo, które nieraz było podporą dla świętego Pawła w rzeczach materialnych, którego nieraz gościło, tak jak nawet Paweł mówi, że pozdrawiam zgromadzenie, które jest w domu ich. To znaczy w domu Prystyli i Akwilasa odbywały się zebrania. Paweł bardzo to umiał ocenić, że ci braterstwo są na tyle poświęceni, że im to nie przeszkadza, że bracia mogą mieszkanie czasem zabrudzić, że mogą im przeszkadzać. W ich cichym życiu oni byli nader ofiarujący się dla zgromadzenia i dla braci. Paweł ich bardzo ceni, a brat Russell dorzuca, że przyjdzie czas, kiedy będzie czas zapłaty, że Akwila i Prystyla otrzymają część zapłaty, którą Bóg będzie wynagradzał świętego Pawła apostoła. Umiłowani braterstwo, ten cichy dom w Betanii może być bardzo pięknym obrazem na domy nasze. Stawmy sobie pytanie, czy nasze małżeństwa, czy nasze rodziny są takimi cichymi domami, gdzieby Chrystus mógł w nich odpoczywać. Czy jeżeli mamy być takim domem, to czy my jesteśmy szczęściem tego domu? Czy nasz dom jest posępny? Czy nasz dom czasem jest przesycony gniewem, gdzieby Chrystus musiał od niego odchodzić, tak jak goście by nas wtedy omijali? Czy też nasz dom jest taką słodką przystanią, gdzieby Chrystus mógł zagościć albo jeżeli by on sam nie przyszedł, jego zmęczeni bracia. Dlatego myśmy powinni starać się o to. Pan Jezus powiedział nam, że ma obecnie takich ułomnych braci, którzy mogą nieraz przyjść i w takim domu zamieszkać. A on jeszcze więcej powiedział, że jeżeli ktoś będzie serdecznym dla Pana, jeżeli ktoś będzie oczyścić swoje serce, że będzie szlachetne, to nawet się wyraził, że ja i Ojciec mój przyjdziemy do Niego i mieszkanie w Jego sercu uczynimy. Czyli, że Pan Jezus może takie mieszkanie, cichy dom Betani zaprowadzić w naszym sercu. Nasze serce może być dla Niego mieszkaniem, może być taką cichą przystanią, gdzie On może odpocząć w nas. Dlatego, proszę bracie, bardzo piękna myśl. Tak samo myślę, że takim cichym domem Betani może być niektóre zgromadzenie. Może nawet czasem mniej liczne, większe zgromadzenia, chociaż nam jest weselej. Ale proszę bracie, czasem mamy więcej doświadczeń, bo jest większa rodzina, jest więcej dzieci i może być więcej niedomówień. Ale jeżeli chodzi o mniejsze zgromadzenia, jakże powinniśmy się starać o to? Powinniśmy się ubiegać o to, żeby nasze domy były domami Betanii. Żeby nasze zgromadzenie mogło być zborem Betanii, gdzie by Chrystus mógł odpoczywać, a my, żebyśmy nawzajem tak sobie służyli, jak te dwie niewiasty służyły ze serca naszemu Panu. Przypomina mi się pewien przykład, kiedy czytałem życiorys, testament i śmierć brata Russella, to proszę bracie, byłem bardzo wzruszony. Kiedy w straży jest umieszczony pogrzeb brata Russella i ta przykra wiadomość, którą zdaje się, i ta misja, którą przyszło spełnić sekretarzowi brata Russella, jeżeli się nie mylę, bratu Szturgen, który podróżując z bratem Russellem, a teraz musiał nadać taką przykrą wiadomość. Nim pociąg dojedzie do pewnej stacji, to zawiadamiam braci uprzejmie, że nasz drogi brat będzie z Panem. I dlatego, proszę braci, ja sobie zdaję sprawę, z jaką przykrością bracia musieli przyjąć tą wiadomość i ten cios, że ten kochany sługa Boży, na którego ramieniu się wielu braci się opierało, a będzie musiał od nas odejść. Jednak, jaka piękna miłość była wtedy pomiędzy braterstwem, to zwróćmy uwagę na orszak pogrzebowy i na wstęgi, na laury, które niesiono niektórzy bracia na ręku swoim. I właśnie tam w straży bracia nam podają wiadomość i taki piękny napis był na niektórych wstęgach. Nie wiem, czy wy go pamiętacie, ale mnie głęboko utkwił w sercu. Były tam takie słowa. O, jak drogie są więzy, które nas łączą. Ktoś z braci a napisał takie piękne zdanie. O, jak drogie są więzy, albo o, jak cenne są więzy, które nas łączą. Nie umiał więcej powiedzieć. Dlatego ja myślę, proszę braci, że to były przepiękne chwile, gdzie bracia umieli się tak rozumieć, kochać nawzajem. I dlatego my, jak długo żyjemy na ziemi, powinniśmy mieć takie ulubione, ciche domy, takie miłe miejsca na ziemi, domy Betani, gdzie byśmy mogli tak się czuć, jak Chrystus nasz Pan w tym kochanym i miłym domu. Jednak umiłowanie braciem siostry, ktoś nam jeszcze więcej powiedział na temat tego domu. Święty Jan Ewangelista, pamiętacie? On najbardziej umiał podpatrzyć serce Chrystusa. I jeżeli były czasem wypadki, że apostołowie chcieli się coś dowiedzieć od naszego Pana, zdobyć od Niego jakąś tajemnicę, bardzo często Janowi szeptali do ucha, żeby on jakoś próbował to zdobyć. I tak jak Ewangelia nam mówi, że kiedy Pan Jezus powiedział, jeden z was zdradzi mnie, to kiedy inni Go się wprost pytali, to Jan położył się na Jego piersiach, popatrzył Mu w oczy i tak mile się umiał pytać, Panie, kto by to mógł być takim, powiedz mi. Przytulał się do Jego boku, Chrystus na pewno gładził Jego włosy, patrzył na Jego szlachetną twarz i przed Nim nie miał tajemnic. I nasz drogi Jan, on podpatrzył serce Chrystusa i zwróćmy uwagę, jak on nam powie, które miejsce Chrystus miłował na ziemi i znowu nas zaprowadzi do domu Betanii. W 11 rozdziale Ewangelii świętego Jana odczytam braciom bardzo wdzięczne słowa. Tam czytamy tak. 11 rozdział od pierwszego wierszu. A był niektóry chory Łazarz z Betanii, z miasta Marii i Marty siostry jej. A to była ona Maria, która pomazała Pana maścią i ucierała noc jego włosami swoimi, której bradła zaszchorował. Posłały tedy siostry do niego mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. I teraz ewangelista od siebie dodaje: a Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. On nam zdradza sekret, że mówi: ja tu byłem przy nim, to wam ręce za to. Wszystkim, którzy będziecie czytać te słowa, że Chrystus kochał ten dom. To był bardzo drogi dla niego. Dlatego zwróćmy uwagę, jak on pięknie mówi. Jaka tu jest nauka, proszę braci, dla nas w tym zawarta? Że nawet na taki dom, jakim tu jest wzmianka, ulubiony dom, w którym nasz Pan lubił przebywać, a Bóg dozwoli katastrofy. Dlatego tutaj, jako chrześcijanie, wyciągamy dla siebie bardzo budującą naukę. Że jeżeli ktoś z braci by myślał, że gdy będzie jego dom domem Betanii, gdy jego serce będzie sercem Betanii, to że może na taki dom nie będą przychodzić pewne nieszczęścia. Że może cierpienia albo łzy będą z takiego domu wyjęte. Nie, proszę braci. Mamy cenną naukę w Ewangelii pokazaną, że ten miły, kochany dom, a naleciło bardzo przykre nieszczęście. Łazarz, przyjaciel Chrystusa, wpadł w gorączkę, wpadł w chorobę i prosi o pomoc. Posłał pewnych uczniów do Jezusa, a może nawet więcej to siostry jego zrobiły, że posłały przyjaciół swoich do Pana: Panie, ten, którego miłujesz, dlatego wiemy, że brata naszego kochasz, choruje, przyjdź, żeby czasem coś się złego nie stało. Pan Jezus bardzo tajemniczy jest człowiek. Wysłuchał i mówi: ta choroba nie jest na śmierć, ale ku chwale Bożej, żeby Syn Człowieczy był uwielbiony przez nią. Bardzo zagadkowe i tajemnicze słowa. Jak to? Nie na śmierć choroba? Przecież była na śmierć. A proszę braci, Chrystus mógł się tak wypowiedzieć, bo On wiedział, że Łazarz wstanie. Dlatego tak jak my nie rozpaczamy nad człowiekiem, który idzie spać, układa się na spoczynek, tak Pan Jezus wiedział, że dla Łazarza śmierć będzie snem. Dlatego On się wyraził zagadkowo, tak jak my czytamy, że nie spieszył zaraz z pomocą. Proszę braci, bardzo ładna nauka, że nie zawsze, kiedy my będziemy wołać do naszego Pana, to w tym samym momencie Pan nas wysłucha. Nieraz, tak jak zaraz nie pospieszył Marii i Marcie z pomocą, tak nieraz dozwoli na pewne doświadczenia w naszym domu i nie zawsze natychmiast będzie nam spieszył z pomocą. Będzie nieraz próbował naszą wiarę. I tam jest napisane, że Pan Jezus, gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze na tym samym miejscu, zamiast spieszyć z pomocą, jeszcze 2 dni. A gdy usłyszał, że choruje, wtedy został przez 2 dni na unęże miejscu, gdzie był. Lecz potem rzekł do uczniów swoich: idźmy zaś do judzkiej ziemi. Jeszcze 2 dni pozostał, nie spieszył się, jeszcze był zajęty swoimi kazaniami, a teraz dopiero mówi, że pójdziemy tam. I co my czytamy? Ostrzegają go apostołowie: Panie, nie chodź, tam jest miejsce niebezpieczne, tam się coś może stać. Pan Jezus uśmiechnął się i mówi: nie, opatrzność Boża jest nade mną i jeżeli, mówi, pójdziemy tam, a pójdziemy w dzień, nic nam się złego nie stanie, bo jeszcze godzina nie nadeszła. A dalej mówi tak: to powiedziawszy potem rzekł Jezus do uczniów swoich: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale i ja bym go tęsknił obudził. Co to znaczy doskonałość i Syn Boży? Nikt mu o tym nie mówił. A proszę braci, drogą Ducha Świętego, może i w nocy mu anioł o tym powiedział, że Łazarz zakończył swoje życie. Pan Jezus teraz w powadze mówi do uczniów: chodźcie, pójdziemy do Łazarza, bo przyjaciel nas, Łazarz, obecnie śpi. Nic o niczym nie wie. Co czytamy? Wtedy rzekli uczniowie jego: Panie, jeśli że śpi, będzie zdrów. Uczniowie byli ludźmi cielesnymi i myśleli, że go gorączka opuściła. Słyszeli o jego chorobie i mówią: Panie, mówi, że mu się ulżyło, że śpi, to dobrze, bo jak zasnął, to znaczy, że będzie zdrów. Pewnie mu się poprawi. Ale Jezus mówił o śmierci jego. Jeżeli oni mniemali, że o zaśnięciu snem mówił, wtedy im rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł. O, proszę bracie, tutaj trwożliwa wiadomość. Pierwszy raz w historii świata znalazł się człowiek, którym był Chrystus, który o śmierci wyraził się, że śmierć jest snem. Żadnego człowieka przed tym nie było, który by mógł nam powiedzieć, co się dzieje prawie z człowiekiem, kiedy kończy życie w taki wyraźny sposób, jak to zrobił Chrystus. Śmierć nazwał snem. Człowiek jak śpi, o niczym nie wie. Nie przeżywa cierpień, ani nie przeżywa radości, jeżeli śpi zdrowo. I dlatego tu Pan Jezus powiada: Łazarz, przyjaciel, śpi. Ale kiedy uczniowie go nie zrozumieli, a to mówi: Łazarz umarł. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że Łazarz śpi? Bo miał nadzieję, że on zmartwychwstanie. Dlatego o całym rodzaju ludzkim się wyraził gdzie indziej, że wszyscy, którzy śpią w prochu ziemi, nie tylko Łazarz, ale Pan Jezus potwierdził nam, że według Jego nauki wszyscy ludzie śpią i czekają na moment obudzenia. Wtedy co my czytamy? Tak, mówi Jezus. Wtedy mi rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł i raduję się za was, abyście wierzyli, żem tam nie był, ale pójdźmy do Niego. Rzekł zatem Tomasz, którego zwano Dydymus współucznią: Pójdźmy i my, abyśmy z Nim pomarli. Proszę braci, tu jest jeden uczeń wspomniany, Tomasz. Pamiętacie to imię? Niektórzy Polacy mają to imię w naszym kraju. Może nawet jakiś Tomasz tu się na sali znajduje. Proszę braci, Tomasz, którego zwano Dydymus. Wyraz Dydymus jest wyrazem greckim nieprzetłumaczonym na język polski. W języku polskim oznacza bliźniak. Widocznie, że było więcej Tomaszów i dla odróżnienia apostołowie nazywali Tomasza z bliźnią, żeby rozróżnić, który to jest. I tutaj jest powiedziane, że właśnie ten Tomasz, jak się ciekawie wyraża, pójdźmy i my z Panem, abyśmy z Nim pomarli. Bardzo piękne słowa Tomasza. On nie zawsze był niedowiarkiem. I gdyby ktoś nosił imię Tomasza, niech się nie wstydzi. On tylko raz wpadł w niedowiarstwo, kiedy nasz Pan zmartwychwstał, a on temu nie mógł wierzyć. Ale kiedy Pan Jezus żył na ziemi, to on był tak jemu oddany, że kiedy Pan Jezus się wyraził, że idziemy tam blisko Jerozolimy, do miasta Betanii, do domu koło Łazarza, tam gdzie wrogowie czekali na Jego życie, chcieli Go zabić, to inni apostołowie proszą Pana: Panie, nie chodź. Ale kiedy Go nie mogą uprosić, a Pan mówi, że jednak muszę pójść i pójdę, ja mam w tym wyraźny cel i taka jest wola Boża, to wtedy Tomasz się odzywa i mówi tak: chodźmy bracia, razem z Mistrzem, a jeżeli on zginie, to my również z nim pomrzemy. Jaki piękny przykład przywiązania i wierności Tomasza. Jak gorąco kocha swego Mistrza i chce umrzeć z nim razem. Dlatego on go nie opuści. On mówi, że pójdzie z nim, choćby nawet na śmierć. Bardzo piękna wzmianka. I co my czytamy? Przyszedł wtedy Jezus, znalazł go już niestety 4 dni w grobie leżącego Łazarza. Dlatego zwłoki zaniesiono według zwyczaju żydowskiego do grobowca, a że to była rodzina zamożna, a więc grób mieli przygotowany w skale, tam sunięto zwłoki, położono na jednym kamieniu, owinięte prześcieradłem i zabalsamowane, a następnie przełożono ciężkim gładzym kamieniem. Łazarz już 4 dni upłynęło. 2 dni Chrystus pozostał na miejscu, gdy się dowiedział, że Łazarz choruje, a widocznie jeszcze 2 dni zdążał do Betanii, także przyszedł już 4 dni później, kiedy Łazarz nie żył. A przyszło było wiele Żydów do Marty i Marii, aby je cieszyli po braci. Jest tu powiedziane, jaką sympatią cieszyła się ta rodzina, że wielu znajomych, serdecznych przyjaciół przyszło do tego domu, żeby pocieszać te biedne 2 siostry. Jest powiedziane tak: Marta, wtedy gdy usłyszała, że Jezus idzie, bieżała przeciwko Niemu, ale Maria w domu siedziała. Zwróćcie uwagę, jaki piękny wyścig jest pomiędzy tymi 2 niewiastami. Przed tym Pan Jezus Marii dał uznanie jako pierwszej. Ona u Jego nóg siedziała. Ale ja myślę, że ona należała do kobiet delikatnych, bardzo wyczulonych i miała żal w sercu. Maria, Dlaczego Pan Jezus tak się niewyrozumiałym okazał, że kiedy obcym nieraz pomagał, czemu nie przed pomocą swemu przyjacielowi? Ona głębiej przeżyła ten smutek. Ona miała głębszy żal do Chrystusa i widocznie pozostała w domu. Chociaż powiedziano, że Jezus idzie. Marta natomiast, ta żywa osoba, którą kiedyś Pan Jezus nie dał jej pierwszego miejsca podczas gościny, wybiega naprzeciw i kiedy zobaczyła naszego Pana, pada mu do nóg. Łukasz nie może mówić, ale jeżeli mogłaby zdobyć ze siebie słowa, to mówi tak. I rzekła Marta do Jezusa: Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mi. Panie, czemuś nam to zrobił? Myśmy na Ciebie liczyli, myśmy na Ciebie wyglądali. Gdybyś mógł zobaczyć, jak łatasz w gorączce nawet, a Twoje imię wypowiadał. Jak oglądał się nad nim i patrzył, czy nie wejdziesz do naszego domu. Jak on na Ciebie czekał, a dziś już jest za późno. Chodź, Pani, zobaczysz, jak smutny nasz dom. Dom bez Łazarza i dom bez Ciebie. Pozostały nam tylko szaty, które Jego przypominają, ale nasz dom już nie jest pełen szczęścia. Jest pełen żałoby, Panie. Proszę, braci, Chrystus jest wyrozumiałą postacią. Kiedy Marta klęczy u Jego nóg i robi Mu tą delikatną wymówkę, zwróćcie uwagę, jest kobietą delikatną, ona Mu nie chce powiedzieć: Panie, czemuś nie przyszedł. Woli to powiedzieć: Panie, mówi: Panie, byś tu był, nie umarłby był prawny. Delikatnie to określa, ale jednak daje Mu do zrozumienia, że mamy cichy żal do Ciebie, Panie, czemuś nie pomógł. Ale mówi tak, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, dać to Bóg. Ja wiem, że jesteś wielkim człowiekiem. Jeżeli przyszedłeś do naszego domu, nawet po śmierci, to Ty możesz nas pocieszyć. Jeżeli będziesz wołał do Boga, to Bóg nam ześle ratunek, choć ja nie wiem, w jaki sposób. Bardzo odznaczała się wielką wiarą ta niewiasta. Nie znała drogi, jak ma pociecha do ich domu spłynąć, ale ma ufność i wiarę, że Jezus potrafi ją pocieszyć. Ja myślę, proszę braci, że ani przez myśl nie przemkło, jaką wielką niespodziankę Pan ma dla nich przygotowaną. I szczególnie Pan Jezus. Jaką wielką radość jej sprawi za chwilę. O tym biedna nie pomyślała, kiedy mówiła, że ja wiem, że Ty nas możesz pocieszyć. I co czytamy? Rzekł Jezus: stanie Ci brat Twój. Stanie. Patrzcie się, jak ją pięknie Chrystus pociesza. Marto, nie płacz. Ja Ci ręczę za to, że przyjdzie chwila, kiedy brat Twój wstanie. Rzekła mu Marta: wiem, już wstanie, przy zmartwychwstaniu, w on ostateczny dzień, Pani. Co za zdrowa chrześcijanka. Proszę, braci i przyjaciół, i proszę sióstr, ilu z Was tu jest może, którzy macie to piękne imię Marta, albo czujecie być chrześcijankami, czy macie już taką wiarę, mogłybyście tak serdecznie, żywo powiedzieć: wiem, już wstanie, przy zmartwychwstaniu, Panie, w on ostateczny dzień. I dlatego, że brat wspomniał, że taśma wymaga przełożenia magnetofonowa, więc zrobimy może krótką...
Nie trzeba. To postąpię się pół godziny dalej.
Tak?
Ja zamówię na
mnie. Niech Pani da znać. Dziękuję uprzejmie. Nie przemęczam Was? I proszę, braci, tu jest powiedziane tak: stanie Ci brat Twój, stanie, mówi Pan Jezus. Kiedy odpowiedziała Marta: wiem, że wstanie, przy zmartwychwstaniu, bo na ostateczny dzień, rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto w mnie uwierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a w mnie żyje, wierzy w mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz, że temu? Zwróćcie uwagę pewne niezrozumienie pomiędzy Martą a Panem Jezusem. Pan Jezus Marcie komentuje i tłumaczy, że Marto, jeżeli ktoś we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A Marta mu tak odpowiada. Rzekła mu Marta: i owszem, Panie, ja mu wierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ma bardzo mądre zrozumienie. Ona wierzy, że to jest Syn Boży i rozumie to. Mówi: Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Syn Boży, ale o tym, co jej Pan Jezus powiedział, że jeżeli On jest Synem Bożym, to kto w Niego wierzy, to zmartwychwstanie, to jakoś uciekło Marii. tego zdania nie zauważyła. Nie mogła się z nim całkiem zrozumieć. Co czytamy? I kiedy to powiedziała, to czytamy tak. A to rzekszy, szła i potajemnie zawoła Marię, siostrę swoją, mówiąc jej, jest tu nauczyciel i woła cię. Ona skoro usłyszała, wnet wstała i szła do niego. I tutaj powtarza się ta sama scena, że kiedy druga siostra wybiega naprzeciw Chrystusa, kiedy pocieszyła ją i mówi, chodź, jest tu nauczyciel i woła cię. Proszę cię, i on cię chce pocieszyć, Mario. Wyjdź mu naprzeciw. Proszę, braci, bardzo piękna lekcja pokazana dla nas, że jeżeli my się z Chrystusem nie będziemy chcieć spotkać w naszym życiu, nie będziemy pocieszeni. Dlatego jak przykrym byłoby życie Marii, gdyby się nie zgodziła wyjść naprzeciw do Jezusa. Ale dlatego, że wyszła z domu i spieszyła do Niego, była bardzo mocno pocieszona. Dlatego oprócz tego jest bardzo cenna druga nauka pokazana w tej lekcji, że do dzisiejszego dnia Pan Jezus, kiedy ma kogoś pocieszyć, to używa za narzędzia swoje braci albo sióstr, którzy do Niego zapraszają. Dlatego mamy ten błogosławiony przywilej. W obecnym czasie, jeżeli widzimy, że ktoś płacze, ociera łzy, jeżeli spotkamy na drodze naszego życia orszak pogrzebowy albo ludzi w żałobie, pocieszajmy ich i zachęcajmy, żeby się mogli spotkać z Jezusem. Żeby mogli z Nim się zetknąć, a od Niego będą pocieszeni. Nie przywiązujmy ludzi i nie pociągajmy do sekty. Niech nam to nie sprawia zadowolenia, żeby ich przyciągnąć do organizacji. Ale niech nam to największą radość sprawia, że ich przyciągniemy do Chrystusa. Żeby mogli spocząć u Jego nóg i przez Niego byli pocieszeni. Żeby z Nim mogli nawiązać braterską społeczność. Tak jak my czytamy, że kiedy Maria wybiegła naprzeciw do naszego Pana, chociaż nie umawiała się ze swoją siostrą, a odezwała się podobnymi słowami. Jest powiedziane, że gdy tylko wybiegła naprzeciw, to powiedziała podobnie. I tam czytamy tak. Ale Maria, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, przypadła do nóg Jego i rzekła mu, Panie, byś tu był, nie umarłby był zdrowy. Znowu mu to samo powtarza. Panie, tu delikatna wymówka, czemuś nie przyszedł. Myśmy tak na Ciebie czekały, a teraz chodź, zobaczysz, jak wygląda nasz dom. Proszę, braci, wyobraźcie sobie, dwie niewiasty, widocznie samotne, dlatego, że Biblia nie mówi, żeby mężów miały. Ja myślę, że Łazarz, jako męskie ramię, był całą podporą w tym domu. Opierały się na jego ramieniu i może nawet snuły nadzieje na przyszłość, że kiedy będą starsze wiekiem, a będą potrzebować pewnego utrzymania, pewnej opieki, zabezpieczenia na starość, to będą się mogły oprzeć na ramieniu swego brata, który był zdolnym i szlachetnym. A to wszystko chwilą śmierci Łazarza runęło. Te wszystkie nadzieje one straciły teraz, naraz. I tak jak my czytamy, że kiedy powiedziała to Panu Jezusowi, wtedy czytamy tak. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą, kiedy zobaczył, jak zalewa się łzami, jak serdecznie płacze, i mówi, i Żydy, którzy byli z nią przyszli płaczące, rozrzewnił się w duchu i zaprasował się. Zwróćmy uwagę, twarz Jezusa zaczyna drgać, Jego usta też i przejął się ich nieszczęściem. Przebrać stanął na chwilę, popatrzył na Marię, popatrzył na Żydów zebranych, jak bezradni są w stosunku do śmierci, jak strasznie przeżywają smutek. I sam rozczulił się i rzekł, gdzieście Go położyli? Rzekł mu, Panie, pójdź, a oglądaj. I tutaj jest napisane, ewangelista od siebie dorzuca i zapłakał Jezus. Nie wiemy, czy w drodze idąc do grobu, czy też kiedy Go zaprowadzono na miejsce, kiedy popatrzył na ten zimny głaz, gdzie spoczywało drogie ciało Jego przyjaciela i że teraz ludzie nie mają sposobu na to, żeby ten ciemny grób otworzyć, żeby się z tym jeszcze raz serdecznie przywitać. Kiedy popatrzył, jak Maria i Marta załamują ręce przy grobie, a jak są bezradne, Chrystus jest mocno wzruszony. Zaczynają łzy płynąć mu po policzkach, płacze jak dziecko. Wtedy Żydzi, którzy przyglądają się na to, mówią, hej, jakoś go miłował, patrzcie, jak go musiał mocno kochać, jak płacze za swoim przyjacielem. Słusznie, że proszę braci, Pan Jezus mocno miłował Łazarza. był do Niego głęboko przywiązanym. Ale nie tylko to. Chrystus, stojąc przy grobie Łazarza, widział tysiące orszaków pogrzebowych na całym globie ziemskim i widział nieszczęśliwy nie jeden pogrzeb, gdzie krewni nie mogą się rozstać z kimś, kogoś bardzo kochani. Proszę braci, wszystkie pogrzeby są smutne, ale niektóre są bardzo przykre. Dlatego byłem świadkiem jednego razu w Białymstoku, kiedy, proszę braci, służyłem w wojsku, widziałem orszak pogrzebowy, ale taki, że mnie wzruszył mocno do płaczu. Zobaczyłem, jak biedny człowiek na furmankę włożył zbitą trumnę przez siebie. Ułożył tam widocznie, żona jego spoczywała. Tą trumnę położył, ktoś mu widocznie dopomógł, że ją położył na furmankę. A uprząż na koniu to nie była ze rzemieni, tylko ze sznurka. To był jakiś biedny człowiek. I teraz tam usiadł na przodzie, jechał na cmentarz, a nie miał żadnych przyjaciół i znajomych. Troje dzieci stało tylko za trumną i rączki na trumnie miało położone. Tam, gdzie spoczywała im matka. Dlatego i tak im orszak zdążał na cmentarz bez żadnego towarzystwa i przyjaciół. Mnie było bardzo przykro. Nie mogę sobie tego podarować, że nie zapisałem adresu tego biednego człowieka, nie spieszyłem mu z pomocą. Dlatego proszę braci, jeżeli zobaczymy niedoręczką, nie sędź się, Biblia nas tak pięknie zachęca, czyńmy wszystkim dobrze. Święty Paweł, kiedy ma tą kredą poświęconą, zakreślić pierścień dla chrześcijanina, gdzie my mamy czynić dobrze i komu, to on się tak pięknie odzywa. Czyńcie wszystkim dobrze. Maluje tą kredą bardzo szeroki pierścień, jak nas tylko jest stać i na ile możemy. Postarajmy się czynić drugim dobrze. I nie dziwimy się, że Pan Jezus stojąc przy grobie, kiedy widział te tysiące orszaków pogrzebowych, kiedy pomyślał sobie i widział te dziecinne rączki na trumnie położone dziecka, kiedy nie może się rozstać ze swoją matką, kiedy, proszę braci, przeniósł się na cmentarz i widział, jak niektórzy ludzie wracają z cmentarza opuszczeni przez swych krewnych. On rozumie to. On serdecznie sam zapłakał. I co my czytamy? A niektórzy z nich mówili, nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepego uczynić, żeby ten był nie umarł? Zaczynają się szmery, zaczynają ludzie mówić coś do siebie. A co czytamy? Ale Jezus, rozrzewniwszy się sam sobie, przyszedł do grobu, a była jaskinia, a kamień był położony na niej. I rzekł im Jezus, odejmijcie ten kamień. Co robi Pan Jezus? Dochodzi do grobu, do tego zimnego głazu i mówi tak. Proszę odwalić ten kamień. Zdumienie ogarnęło wszystkich. To się nigdy nie zdarzało, żeby ktoś śmiał odwalić kamień, którym raz grota i właśnie czyjeś ciało zostało przykryte. To już było raz na zawsze przecież. Po co odwalać kamień? I zwróćcie uwagę, jakie delikatne siostry ma Łazarz. Jedna z nich jest powiedziane, a rzekła mu Maria. Podobno, że w angielskiej Biblii waszej jest powiedziane Marta. No, nam to już nie odgrywa roli, która to powiedziała. Mógł ktoś z pisarzy tłumacząc Biblię zrobić pomyłkę. Ale dość, że jedna ze sióstr. Tu jest powiedziane w naszej Biblii polskiej, rzekła mu Maria, siostra onego umarłego, Panie, już ci cuchnie, bo już jest 4 dni w grobie. Jaka delikatna kobieta. Panie, nie otwieraj groby. Nie każ otworzyć. Dlaczego to robi? Ona jest kobietą delikatnych uczuć. Mówi, myśmy miały brata sympatycznego za życia. Był bardzo przyjemny dla otoczenia. A teraz, Panie, już 4 dni upłynęło, żyjemy w kraju gorącym, już cuchnie jego ciało. I kiedy nieprzyjemny odór uderzy na powietrze, a wszyscy to czują, będą się brzydzić naszym bratem. Nie rób tego, Panie. Zwróćcie uwagę, jaka to subtelna i delikatna kobieta. I raczej chciałaby, żeby nasz brat jak wyglądał za życia, to niech tak pozostanie w pamięci wszystkich, a nie pokaż go, Panie, jak on teraz biednie wygląda. A Pan Jezus co mówi? Powiedział jej Jezus, a zatem ci nie rzekł, że jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą? Maria lub Marta, obydwie niewiasty są zdumione. Jeżeli Chrystus mówi, proszę odejść, zachowaj spokój, zaufaj mi, Mario, Nie bój się teraz, że coś się złego stanie lub Martu. Jezus, wszyscy stanęli w powadze, patrzą, co się będzie dziać, a Pan Jezus jeszcze raz powtarza: odejmijcie kamień. Odwalono go. Kilku mężczyzn podeszło, odwalono kamień, chociaż nie wiedzą w jakim celu. Może być, że na chwilę uderzył tych czterech mężczyzn, którzy doszli do kamienia, na chwilę nieprzyjemny odór. Tak, ciało rozkładało się, nie ulegało wątpliwości. Co czytamy? Odjął inny kamień, gdzie był marnie położony, a Jezus podniósł oczy w tę górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał. A jam Ci wiedział, że mnie zawsze wysłuchiwasz. Alem to rzekł dla ludu wokoło stojącego, aby wierzyli, żeś Ty mnie posłał. Krótka, budująca, pełna treści modlitwa Pana. Ojcze, ja Ciebie jeszcze raz proszę, wysłuchaj mnie. A ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchiwasz. A teraz, proszę braci, obraca się do groty skalnej. Postąpił jeszcze dwa kroki bliżej. Wszyscy się patrzą, co się będzie działo. On zatrzymał się jednak. Stanął naprzeciwko groty i kiedy pierwsze promienie słońca przez odwalony kamień i otwór tej groty wpadły do środka, wszyscy tam patrzą, co tam się będzie dziać. A Jezus woła. A to rzekszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wymij sam. I proszę braci, zwróćmy uwagę, co tam się dzieje. Szmer słychać. Coś się poruszyło w grocie skalnej, słychać szmer i naraz ktoś siada na kamieniu. Najpierw usiadł, a następnie powstał i drobniutkimi krokami, mając nogi związane i dlatego, że miał twarz również chustką obwiązaną, według zwyczaju żydowskiego, patrzy, gdzie jest jasność. I idzie w kierunku tej jasności. Posuwa się coraz bliżej, a następnie zdąża do tego miejsca, gdzie ktoś go wołał. Pierwsze słowa, które Łazarz usłyszał, to były te: Łazarzu, wyjdź sam. I on szedł do tych słów. Poznał, że to był taki znajomy, serdeczny głos, który tak często był w ich domu. I on pragnie iść bliżej tego mistrza. Jest powiedziane, że kiedy doszedł, zatrzymał się na skraju groty, to tak jak my czytamy. I wyszedł ten, który by umarł, mając związane ręce i nogi chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus: rozwiążcie go, a niechaj odejdzie. Taka piękna myśl Chrystusa. Pozwólcie mu, rozluźnijcie mu te prześcierała krępujące, którymi był zabalsamowany, a wy inni krewni jego przynieście dla niego szaty. Ja nie mogę oddać braciom tego pięknego obrazu, kiedy któraś z tych dwóch sióstr, może Marta, a może Maria, biegły do domu po odzienie. Niech sobie bracia i siostry wyobrażą, z jaką radością, z jakim pośpiechem musiały to robić, kiedy biegły do domu, żeby przynieść którąś ze szat jego bieliznę, żeby mógł się w grobie własnym ubrać. Dlatego z jaką radością czekamy, kiedy wyjdzie. I jaka była piękna scena, kiedy Łazarz ubrany teraz wychodzi na zewnątrz swego grobu, proszę braci, a Maria i Marta rzucają mu się w ramiona, ściskają swego brata i nie mogą się rozstać. Co robi Chrystus? Zwróćmy uwagę na Jego doskonałość. Inny, który by Jego obudził, to by chciał na siebie zwrócić uwagę. Żeby teraz wszyscy na Niego zwrócili uwagę, że On mu dał życie i powinien też podejść i mógłby też chcieć się z Nim przywitać albo nawet mu oświadczyć, że ja Ciebie obudziłem. Chrystus tego nie robi. Stoi na boku i uśmiecha się. Jest pełen szczęścia, że rodzina ma tego, którego straciła. I myśli sobie, niech się nacieszą, niech się najprzód sami uradują, a później przyjdą do mnie. On jest wyrozumiały, on nie jest zazdrosny o czyją miłość. On ma tyle słodyczy, ma tyle dobroci, że proszę braci, rodzinie każe się najpierw tym szczęściem nacieszyć. A sam stoi na uboczu, przypatruje się temu. I tu jest powiedziane, że kiedy ubrany był Łazarz, przywitała go Marta i Maria, to tak jak czytamy. Wiele tedy Żydów, którzy byli przyszli do Marii, a widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyło we nich. Niektórzy te z nich mówili, odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, co uczynił Jezus. proszę braci, zebrani przy grobie podzielili się na dwie części. Na przyjaciół i nieprzyjaciół Chrystusa. Jedni przylgli do Niego sercem i postanowili na zawsze pozostać Jego uczniami. Drudzy poszli do faryzeuszów, zostali Jego wrogami. I teraz zwróćcie uwagę, pewna klasa ludzi powiada tak. Trzeba zgładzić obydwu. Mesjasza, który się tak nazywa, i Łazarza, jako żywego świadka, żeby obydwa nie chodzili po świecie. Dlatego my, proszę braci, kiedy się przyglądamy na ten tłum zebrany przy grobie i kiedy rozdzielili się na dwie części, jedni stanowią Jego przyjaciół, drugich nieprzyjaciół, możemy również dzisiaj swobodnie wybrać, do których my sami chcemy należeć. Do dnia dzisiejszego, tak jak przy grobie Chrystusa, cały świat, nawet dzisiejszy, jest podzielony na dwa obozy. Na przyjaciół Chrystusa i na Jego wrogów. Na tych, którzy kochają Jego nauki, Jego idee i na tych, którzy gotowi są z nią walczyć. I my, każdy z nas, zadecydujmy sam dla siebie, do kogo my wolimy należeć. Ja myślę, że wszyscy tu zebrani wolimy należeć do przyjaciół Chrystusa, do tych, których cud jeszcze bardziej utwierdził, ucieszył. A wrogów zostawiamy na uboczu. Niech oni próbują walczyć z Chrystusem, którego jednak nie zwyciężą. I dlatego tutaj jest napisane, że poszli i powiedzieli kapłanom. Umiłowani bracia i siostry, chcę jeszcze wspomnieć, że w tym domu Betanii jest bardzo piękna nauka pokazana, że Chrystus o tym domu nie zapomniał. Wydawało się na początku Marii i Marcie, że Pan Jezus jak gdyby o ich domu zapomniał, że im nie spieszy zaraz z pomocą. Tak samo może być z nami, że gdy będziemy służyć naszemu Panu, gdy będziemy chcieć, żeby nasz dom i nasze serce było domem Betanii, to przypomnijmy sobie, że Bóg dozwoli na pewne ciosy. Nie zawsze będzie nas wysłuchiwał zaraz, czasu na niektóre nasze prośby będziemy musieć czekać dość długo, ale On nas wysłucha na końcu. Tak jak nie zapomniał o Marcie, tak jak nie zapomniał o Marii, tak samo nie zapomni o nas. I dlatego w przypowieściach Salomona w 17 rozdziale i 17 wierszu jest taki piękny tekst napisany. Prawdziwy przyjaciel zawsze miłuje, a w ucisku stawia się jako brat. Zwróćcie uwagę. Prawdziwy przyjaciel zawsze miłuje. Jego przyjaźń będzie dozgonną. Umiłowani bracia i siostry, historia niewiele zanotowała takich cennych obrazów dozgonnej przyjaźni. Dlatego nasza przyjaźń braterska na ziemi będzie przeżywała wiele prób, jak często te więzy targają się i rozdzielamy się w naszej przyjaźni. Od niektórych, którzy kiedyś byli naszymi przyjaciółmi, albo też oni czasem nami gardzą. Dlatego dozgonna przyjaźń, proszę braci, jest bardzo rzadka pomiędzy braterstwem. Dozgonna przyjaźń jest bardzo pięknym kwiatem, który rzadko spotkacie na ziemi. Przypomina mi się pewien obraz, kiedy Marcin Luther zapoznał swojego przyjaciela Melanchtona. Słyszeliście o tym. I dlatego obydwaj poznali się w młodym wieku. I historia nam donosi, że kiedy Marcin Luther, będąc w drodze, zakończył życie w drodze, kiedy był, odwiedzał pewnych powaśnionych braci, to proszę braci, jest bardzo smutny wyjątek historyczny. Kiedy Marcin Luther zakończył swoją ziemską pielgrzymkę, to w Wittenberdze o tym doniesiono Katarzynie, jego żonie Katarzynie von Bora. Żona Kasia, żona Marcina Lutra jest krewą żałobną odziana. Czeka, kiedy przywiozą zwłoki jej męża. Ona potrzebuje być przez kogoś pocieszona. I proszę braci, właśnie na rynku Wittenberdze, gdybyście mieli sposobność zobaczyć ten obraz, to stoi Melanchton. Miły przyjaciel Marcina Lutra, ten, który kiedyś na uniwersytecie pracował razem z nim i wykładał język grecki. On trzyma Kasię pod rękę, pociesza ją i mówi: nie płacz. Przez którąkolwiek wieś przewożono zwłoki Marcina Lutra, to ewangelickie dzwony dawały znać, że zegrają tego miłego i roztropnego męża Bożego. I kiedy zwłoki przywieziono do miasta Wittenbergi, to i to miasto zadrżało, wszystkie dzwony w mieście witały i żegnały tą szlachetną postać, który tyle lat pracował dla nich. I popatrzmy się, Melanchton trzyma pod rękę Kasię, żonę Marcina Lutra, i pociesza ją. I proszę braci, prawdziwy przyjaciel jest powiedziany przy powieściach Salomona, zawsze nimi jest. W ucisku będzie się starał jak brat. Takim był Melanchthon. I kiedy miano w katedrze jednej opuścić do grobu zwłoki Marcina Lutra, to ostatnim przemówieniem usłyszał Melanchthon. Ten, który najbardziej Marcina Lutra kochał za życia, stanął przy jego grobie i bardzo pięknie przemówił. Za podstawę swojego tematu pogrzebowego wziął słowa: sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nie bierze, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zabrany bywa. A później powiedział tak: stoimy nad mogiłą męża, jednego z największych w naszym stuleciu. Było to boskie narzędzie. Nieraz był gwałtownym i szorstkim, ale widocznie takiego narzędzia Bóg potrzebował, że nam go dał, bo inny słaby nie podołałby temu zadaniu, aby papiestwu stawić czoło. Oznaczał się wielką siłą, ale i wielką pokorą. Kiedykolwiek zwracaliśmy Marcinowi uwagę, aby był bardziej umiarkowany w pismach swoich, był nam wdzięczny i dziękował nam. Był to jeden z wielkich ludzi naszych czasów i był moim dozgonnym, najserdeczniejszym przyjacielem. Tak się cieszył jego przyjaźnią. I proszę braci, opuszczono zwłoki Marcina Lutra do grobu, przykryto je głazem i w katedrze spoczął Marcin Luter. Za kilka lat spoczął i Melanchthon. I gdybyście zwiedzali Niemcy, Wittenbergię, to w jednej katedrze spotkacie dwa groby. Z jednej strony spoczywają zwłoki Marcina Lutra, a z drugiej strony Melanchthona. Blisko siebie, jak gdyby patrzyli na siebie naprzeciw. Tak, byli za życia przyjaciółmi i po śmierci ułożono ich razem. Dlatego, umiłowani braterstwo, jaka jest piękna, przyjaźń dozgonna, prawdziwa przyjaźń wypływająca ze serca. I dlatego my, patrząc się na ten piękny werset, chcę powiedzieć jeszcze braciom, że Pan Jezus przed śmiercią jeszcze raz zagościł do domu Betanii. Pismo Święte tłumaczy nam i odczytam braterstwu wiersz, że kiedy Pan Jezus miał zakończyć życie swoje, na kilka dni przed śmiercią swoją, jutro będziemy obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana, a odczytam braterstwu, gdzie Chrystus zagościł. I 12 rozdział Ewangelii Świętego Jana, pierwszy wiersz mówi tak: wtedy Jezus 6 dnia przed Wielkanocą przyszedł do Betanii. Jeszcze raz się Pan wybrał. Kędy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych. Także mu sprawili wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nim stołem u stołu siedzieli. Jaki piękny dom pełen szczęścia z powrotem. Ten dom, który kiedyś był domem żałoby, radość do niego wróciła z powrotem. Idźmy tam, proszę braci, zaglądnijmy, jak wygląda. Z jednej strony jest napisane: siedzi stoł Łazarz, z drugiej strony siedzi nasz Pan. Otaczają ich goście wokoło. I wszyscy zebrani przy stole, razem z Martą i Marią, nieraz podchodzą bliżej i pytają samych siebie, czy to sen, czy prawda. Co za piękny widok, że mamy z powrotem naszego drogiego brata Łazarza. Marta bardzo się tym cieszy. I pamiętają, braterstwo, jest powiedziane, że kiedy Marta posługuje, przynosi dania do stołu i raz patrzy na Chrystusa, raz na Łazarza, cieszy się, jest pełna szczęścia, to Maria na chwilę zniknęła. Poszła do innego pokoju i zastanawia się, czym się można odwdzięczyć. Że nam tyle radości sprawił. Że zagościł znowu do naszego domu. Jak temu mistrzowi można się odwzajemnić? I szat może nie przyjdzie. On nie miał mebli, on nie miał domu. On był człowiekiem bardzo skromnym, gardził nawet bogactwem. Mógłby mi tego odmówić. Ale wiem, co zrobię. Sięga ręką, wyciąga kosztowny słoik perfum i tak jak my czytamy. A Maria, wziąwszy fund maści szpika nardowej, bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego i napełniony był on dom wolnością onej maści. Mówi, wiem, co zrobię. Wezmę perfumy, wyleję na Niego i chociaż mu tym sposobem moją wdzięczność okaże. Proszę braci, biedna Maria nie wiedziała, że żegna Jezusa, że przed pogrzebem będzie to ostatni uczynek. I Pan Jezus jak się wyraził, że gdziekolwiek będzie Ewangelia w życiu głoszona, dajcie spokój tej niewieście wy, którzy chcecie szemrać i krytykować. przestańcie to robić wy, którzy się rubujecie w krytyce. Ona swoje serce mi chciała ukazać. I ja, tak jak te perfumy są przyjemnym aromatem, to ja patrzę na jej serce, które jest jeszcze bardziej dla mnie przyjemne. I mówi, chcę wam podać do wiadomości, że ona pomagała mnie ku pogrzebowi. Za kilka dni miał Pan Jezus zakończyć swoje życie i ona była ostatnią niewiastą, która mu coś dobrego w taki zewnętrzny sposób uczyniła. I proszę braci, kończąc wykład, chcę wspomnieć braterstwu, że Pan Jezus miał jeszcze jeden cel. Kiedy widocznie szedł do Betanii, na pewno tego Łazarz nie rozumiał ani nawet obydwie jego siostry, ani uczniowie. On tylko jeden wiedział, że gdyby Łazarza pozostawił w grobie i gdyby nastąpiła chwila obudzenia przy zmartwychwstaniu, w on ostateczny dzień, to Łazarz byłby jednym z ostatnich proroków Starego Testamentu. Dlatego, że zakończył życie przed śmiercią naszego Pana, kiedy jeszcze okup nie był złożony, a mógłby się tylko zaliczać w poczet świętych Starego Testamentu. A natomiast Maria i Marta, które gorąco miłowały naszego Pana, gdyby zagościł do ich domu, poświęciłyby się Bogu na służbę i przyjęły Jego naukę, byłyby członkami w niebie. Byłyby stanowiły Kościół Chrystusowy i ta święta rodzina byłaby rozdzielona. Pan Jezus nie dopuści na podział. Dlatego pójdźcie do grobu, aby Jego obudzić i przedłużyć życie tego młodzieńca, żeby Jego przeżył. Bo wie, że kiedy za 5 dni On umrze, a życie swoje położy za Łazarza, to ta kochana rodzina nie będzie rozłączona. Oni w niebie będą również razem. Dlatego proszę braci, i ostatni wyjątek, jaki Biblia zanotowała o Betanii, kiedy Pan Jezus tam zagościł, to zwróćmy uwagę. W Ewangelii świętego Łukasza, w 24 rozdziale, na zakończenie naszego tematu, odczytamy słowa takie, które są zapisane. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, a 50 wiersz mówi tak. I wywiódł się Pan Jezus po zmartwychwstaniu precz, aż do Betanii, a podniósł ręce swoje błogosławił. Zwróćcie uwagę, kiedy Pan Jezus ma się z uczniami pożegnać i ma wstąpić do nieba, to jeszcze raz poszedł do Betanii. Tam ich poprosił, żeby przyszli do jego miłego miasteczka, gdzie się tak często gościł kiedyś za życia i stamtąd zaczął w niebo wstępować. To było jego ostatnie miejsce, gdzie on kiedyś przebywał na ziemi. I dlatego umiłowani bracia i siostry, kończąc mój temat, życzę wam i sobie, żeby nasze domy, nasze zgromadzenia były takimi cichymi domami Betanii. Stwarzajmy taką atmosferę i prośmy Pana, żeby w naszym domu zagościł. A nawet wszystko pocieszam, braci. Spodziewamy się wspaniałego czasu, że jeżeli Pan by nam pozwolił w pokorze i wierności być Mu wiernym aż do śmierci, to zostaniemy przeniesieni do innego domu. Do domu wieczności i do domu Betanii. Tam, gdzie będzie uroczysta cisza. Gdzie już nie będziemy więcej spotykać się ze łzami, ale przed nami zostanie odkryty nowy, piękny obraz, tak jak kiedyś Maria i Marta doczekały tego za życia w swoim domu. Że z jednej strony siedział Łazarz, z drugiej strony nasz Pan, a one mogły przychodzić i usługiwać. Ten dom Betanii będzie kiedyś w niebie i żeby nam Bóg pozwolił tam zagościć. Żebyśmy mogli zobaczyć z jednej strony Łazarza, z drugiej strony naszego Pana, żebyśmy mogli zobaczyć apostołów, a my, żebyśmy byli tymi, którzy klęczą i będziemy im służyć. Tego wszystkim braciom i siostrom, jak i sobie z całego serca życzę.